I otwórzmy list do Galatów, rozdział drugi. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. Udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami. Żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, by wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. A którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osoby. Otóż ci, którzy się cieszyli szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też się okazał winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawem Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Ktoś powiedział, że jest to list napisany ognistymi literami. Krótki list, tylko 6 rozdziałów, ale napisany jest z wielką pasją. Apostoł Paweł, gdy tam w 6 rozdziale pisze coś od siebie, patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie dawa napisałem. 6 rozdział, 11 wiersz. A więc te litery tu się przebijają, on literami wielkimi, dlatego, że miał chore oczy, że nie mógł tak dobrze widzieć. Chyba mu nawet one ropiały, dlatego też trochę się wstydził swojego wyglądu. I jak pisał, to pisał wielkimi literami. Najczęściej on dyktował, mówił, a ktoś inny pisał. I właśnie tutaj, gdy mówił treść tego listu, a mówił go w Efezie, bo gdy był w Efezie, dotarły do niego pewne wiadomości. Wiadomości z Galacji, którą odwiedził w roku 50, może 53, po raz pierwszy i tam powstały zbory. Tam napotkał ludność, która wyznawała różne religie. Tam były różne religie i ci ludzie ze sobą współżyli, byli sobą, przenikały się wzajemnie te wszystkie religie, a też i różne poglądy. I tam właśnie powstały zbory w roku gdzieś 53. Potem odwiedził ich po raz drugi za kilka lat. Ale właśnie do Efezu docierają tak niepokojące wieści, którego poirytowały i on wreszcie jest aż rozgniewany. I są te ogniste litery, jak w żadnym innym liście. Za chwilę właśnie powiem to w szczegółach. A więc ma w tym liście szerokie i bardzo przejrzyste poglądy, oczywiście skupione tylko na jednej sprawie. Czy trzeba coś dodać do zbawienia w Chrystusie Jezusie? Czy usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa Jezusa musi być jeszcze czymś uzupełnionym? Bo niektórzy przychodzą i mówią, trzeba jeszcze i to, i to, i tamto. Ja się zaniepokoił, że ten fundament, którym jest Chrystus, apostołowie, prorocy, 12 proroków Starego Testamentu, 12 apostołów, które Pan powołał, i on ten kamień narożny, węgielny, ten najmocniejszy, ten zwornik, ten, który przenosi też największe obciążenia w fundamencie, Chrystus, nagle ma być uzupełniony jakimś obcym tworzywem, czymś obcym. Ja takiego używam porównania, gdy robiliśmy remont, jak wiecie, i to będziecie mogli widzieć też podczas gryla. Gdy właśnie tam przy tym, gdzie siedzimy, ten gryl tam się odbywa, my sobie siedzimy i tam jest ten warsztat i teraz już tam jesieni, wejście. I tam właśnie była opaska, tak zwana opaska, która miała chronić fundamenty przed wilgocią. Ale zawsze widziałem tam u dołu taką jakąś plamę, mokrą plamę na betonie. I nie wiedziałem skąd, czy kapie, nie kapie. Nie wiedziałem skąd. Ale gdy położyliśmy płytki i to, ta plama zniknęła, bo będą płytki, zanim one przejdą przez ten klej, to może nie przejdą, tamta wilgoć będzie pod spodem. A wiemy, czym jest wilgoć dla muru. I to już od lat. Powiem, od dziesiątków lat, bo ten dom już ma dobrze ponad 20 lat, 25. No tak, tak, czas biegnie, kochani. Czas biegnie. Tak. No i teraz to mnie zaniepokoiło, że musi coś tam być. I gdy chciałem właśnie tę opaskę pomalować, malując pędzlem, patrzę, coś tutaj tak jakoś się kruszy, pod pędzlem coś się kruszy. Więc widziałem coś ostrzejszego, patrzę, a tamten brat, który budował, czy ten właściciel, który budował, czy murarz, który budował, zamiast dać czysty beton, a jeszcze dać tam i betoszczel, nie wiem, czy wtedy był betoszczel, dzisiaj jest betoszczel, który uszczelnia ten beton, uodparnia go na wilgoć, tam wrzucił cegłówki. Takie z gliny cegłówki. I te cegłówki inaczej reagują na wilgoć. One się lasują, one pracują, one kruszeją. I one tak sobie kruszały, wilgoć przyjmowały, wchłaniały i przepuszczały. I sobie ona wchodziła tam aż przez piasek, aż do fundamentów. No i ja musiałem co zrobić? Zlecić pracę, oczyścić to wszystko i zrobić nową wylewkę grubą z betonu już uszczelnionego tym betoszczelem. A jeszcze w tym miejscu, takim newralgicznym, jeszcze położyłem kawałek blachy, takiej brązowej, pomalowałem to wszystko, żeby nie dopuścić. I właśnie apostoł Paweł widzi, że takie obce ciało będzie psuło fundament. Że będzie coś więcej niż usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego on szerokie i przejrzyste poglądy tutaj prezentuje, żeby to było wiadomo, o co chodzi. Dalej stosuje żelazną dialektykę. Nie wiem, czy wiemy, co to jest dialektyka. A więc przeciwieństwa, które sobie on stawia i wyciąga z tego jakieś wnioski. I na przykład on powiada, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie coś znaczy, czy nic nie znaczy. A więc dialektyka jest. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Znów podobne wyrażenie, podobne zdanie. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A więc zastosował dialektykę, przeciwieństwa, a potem wyciąga wniosek, który jest tym twierdzeniem najwłaściwszym. Albo mówię wam, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Więc taki jest bardzo kategoryczny, żelazny w swoich stwierdzeniach. Jak nigdzie indziej. Albo też stosuje w tym liście taką ironię, która wręcz gryzie. I nie wiem, czyście zauważyli zdanie ironiczne. Drugi rozdział, 15 wiersz. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. I to jest ironia. Bo dla Żyda wyraz poganin było synonimem grzesznika. Kogoś złego, potępionego. I to było zarozumiałstwo. I właśnie on tu używa ironii. Że my jesteśmy tacy, wiecie, super Polacy. Wszech Polacy. Najlepsi Polacy. I I o tym się mówi. Ani jacyś tam zniemczeni Polacy, albo Polacy, albo Niemcy spolszczeni, prawda? Coś w tym rodzaju, nie wiem, co by tu użyć, czy my to czujemy, ale no właśnie, albo jeszcze Żydzi Polacy. A więc on tu używa nawet ironii. Dalej, jest oburzony i tak bardzo gwałtownie. Posłuchajcie, trzeci rozdział, pierwszy wiersz. O nierozumni Galacjanie. A Biblia Gdańska mówiła o głupi Galacjanie. Pamiętam to od dzieciństwa, kto zna Biblię Gdańską, poprzedni przekład, to o głupi. Któż was omamił? A więc jest oburzony i używa ostrych słów, ale również jest i delikatny. Jest delikatny. Ma płomienne uczucia, ale które są również i delikatne. I szósty rozdział, 11 wiersz i niżej, teraz nie będę czytał, a cała końcówka tego listu właśnie wskazuje na jego delikatność. Gdy on do nich też mówi łagodnymi słowami. Ten list ma również dużo mocnych napomnień. Na przykład 5 rozdział, 4 wiersz. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. A więc 5:4. A więc jest napomnienie, ale zarazem i takie kategoryczne stwierdzenie. Jeśli to robicie, to jest tak i tak. Wiemy, że ludzie dzisiaj, szczególnie dzisiaj, tego nie lubią. Ale kiedy lubili? Czuli się obrażeni. Zaraz niektórzy byli tak obrażeni, że chcieli się pojedynkować. Więc Paweł im mocno mówi. Również i dużo mówi o sobie. Pierwszy rozdział, 11 wiersz i niżej. Mówi o swoim powołaniu. O tym, kim był przed nawróceniem. Że prześcigał w żarliwości dla żydostwa wielu swoich rówieśników. A więc podaje troszkę szczegółów, których nie ma gdzie indziej, ze swego życia, po to, by obronić swoją godność apostolską. Bo zaprzeczali, czy on ma prawo zaliczać się do apostołów. On te zbory założył, był apostołem, Bożym posłańcem, a oni go dyskredytują. Stąd on też mówi tam więcej o sobie, że Chrystus mu się objawił, Bóg mu objawił Chrystusa, wiersz 16. A więc podaje szczegóły ze swego życia. Również jest tam dużo argumentów teologicznych oraz przejaw ojcowskich, przyjacielskich, serdecznych uczuć. I właśnie mając taki wstęp, spójrzmy na ten rozdział, tylko ten rozdział, co w tym rozdziale jest zawarte. I pierwsza myśl jest zawarta w wierszu 2 i 3. Po 14 latach Pan go powołał, Pan go prowadził, Pan go używał, ale po 14 latach stwierdził, że powinien się jednak udać do Jerozolimy, aby tam z kimś porozmawiać. Ze sobą zabrał Tytusa i zaraz dowiemy się dlaczego. I uczynił to na skutek objawienia. Jak to razem połączyć? Paweł chce skonfrontować swoje nauczanie. To kim jest? A był wybitnym człowiekiem. Również jako apostoł Chrystusa, jako człowiek wierzący, powołany przez Chrystusa, był również wybitny. I nagle on się upokarza. Wewnętrznie czuje się niepewny, więc chce się upewnić. Nie tylko przez to, że ma pewność od Boga, ale chce również otrzymać pewność od ludzi. Chce pójść do tych, którzy byli wcześniej przed nim w wierze. Do filarów wiary. Chce pójść do nich po 14 latach. By z nimi porozmawiać i powiedzieć, kochani, jest tak i tak, tak i tak. Co wy o tym myślicie? Ja postępuję tak i tak, wierzę i tak i tak. Tu jest Tytus. Grek. Poganin. Czy mam go obrzezać? Może ja się mylę. Korygujcie mnie. To jest wielka pokora. Dalej uczynił to na skutek objawienia, czyli Bóg mu to odsłonił, że tak powinien postąpić. I czasami potrzebujemy takiego objawienia, odsłonięcia, nie do rzeczy zwyczajnych. Jak nikt nie potrzebuje objawienia, żeby wstać rano z łóżka i iść do pracy. Żeby zjeść obiad. To są rzeczy normalne, ale ja znam takich właśnie duchowych, kiedyś byli tacy studenci, którzy modlili się, czy mają iść na wykłady dzisiaj. Pan powiedział, że nie. I leżeli w łóżku. Ja przyjeżdżam z Krakowa, siadam, to było w seminarium naszym, w szkole biblijnej, a nie ma tam. A czemu nie ma? Potem się okazuje, że Pan nie powiedział, że przyszli. No i musieli być dyscyplinowani przez przełożonych do porządku doprowadzeni. A więc objawienie dotyczy rzeczy, no, które są przed nami zakryte, ale takich jakichś wielkich, jakichś znaczących. Te codzienne obowiązki nie muszą być nam na bieżąco objawiane. Teraz Tytus ma być, chyba w ramach tego objawienia, papierkiem lakmusowym, ma sprawdzić, czy tam mu nakażą, a potem go będzie woził ze sobą jako dowód namacalny. Kochani, jest to chrześcijanin, jest to Grek i on jest nieobrzezany. Jakby ktoś nie wierzył, no to może pójść do łazienki i sprawdzić. Przepraszam za trywializm, ale wiecie, w tamtych czasach to wszystko było możliwe. Albo wierzyli na słowo, ale mogli też namacalnie zobaczyć. I właśnie ten Tytus pełnił taką rolę i się zgodził na to. Zgodził się, to jest też pokora. Jak się Izaak zgodził, żeby go Abraham ojciec wziął, prawda, i żeby szli. Żeby go związał, żeby go chciał nożem przebić. To jest też pokora. Ja na to wszystko uwagę zwracam i podziwiam. W czwartym wierszu z kolei Paweł pisze o fałszywych braciach. Ja daleki jestem od tego, żeby szukać fałszywych braci. Ja wszystkich uważam za braci prawdziwych. No bo skąd ja będę wiedział? Ale czasami to się okaże. I właśnie w tym przypadku okazało się i Paweł nagle wie, co oni, ci bracia, to są bracia. To nie są obcy. Nagle są pseudobraćmi. To jest pseudo. To jest ktoś, kto udaje. Że oni są wprowadzeni po kryjomu, potajemnie weszli, by naszą wolność wyszpiegować. Bo mają pewien cel. Ja nieraz o tym mówiłem, teraz tylko wspomnę. Oni uważają, że Bóg kocha Trójcę. Kocha Trójkę, to jest takie powiedzenie po rosyjsku. Bóg lubi Trójcę. Bo Bóg jest trójjedyny, stworzył trójjedynego człowieka i tak dalej, dalej. Więc wszystko musi być trójkątem. Nagle patrzą, tam jest kwadrat, elipsa, rąb, prostokąt. Oj, niedobrze. Kochani, trzeba być trójkątny. Gdy chodzi o grzech, gdy chodzi o nawrócenie, to rzeczywiście musimy być Chrystusowi. Ale gdy chodzi później o formy, różne zachowania, działania, gdy chodzi o przekazania ludzkie, a nie Boże, o odczucia ludzkie, a nie to, co Bóg myśli, to już trudno. Jedni będą kwadratowi, drudzy eliptyczni i tak dalej, bo wiemy, są różne czasy i żyjemy też w różnych warunkach. Więc nie można tego mieszać. Ale w tym przypadku chodziło o coś istotnego. Byście się źle nawrócili. Za mało. Krzyż to za mało. Jeszcze menora jest potrzebna. To musi być krzyż i menora razem. To musi być Jezus i Mojżesz. Łaska, ale i uczynki. Wiara, chrzest, ale i obrzezanie. To musi być razem. To prawda, że Boga miłować z całego serca, siły, myśli, duszy, to Mojżesz powiedział, ale również i dekalog, dokładnie. Literalnie. No i wiecie, wydawałoby się, że no nie zaszkodzi. Ja cóż to szkodzi się obrzezać? Cóż to szkodzi też i menorę postawić obok krzyża? No nie szkodzi. Ale Paweł tutaj jest bardzo zasadniczy. On w wierszu 5 mówi o prawdzie Ewangelii. Zauważcie. Ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy. Paweł jest jakoś dziwnie uparty. Jest stanowczy. Bo pisze, by prawda Ewangelii u was się utrzymała. Prawda Ewangelii. Jeśli ktoś taką optykę sobie przyjmie, że wszyscy muszą być i tak wyglądać jak tutaj, że zbór musi być taki jak tutaj, że zbór wszystko, ma jakiś wzorzec. I gdy gdzieś tego wzorca nie widzi, gdzieś, gdzie ma mieszkać, to się źle czuje. No ci, które, czy mężczyźni, kobiety, a szczególnie kobiety, gdy wychodzą za mąż. I nagle mają zamieszkać w rodzinie męża, gdzie jest teściowa i tak dalej. I ona widzi, że wszystko jest odmienne od tego, co było w jej domu. Najlepiej, gdy zamieszkają oddzielnie i gdy i on, i ona zapomną o swoim domu i stworzą wszystko od zera, mając wzorce, ale szczegóły już własne. I gdy teściowa lubiła słodzić, zasmażki, to, tamto, a synowa mówi, nie, ja zasmażek nie robię, to, tamto, to źle, trzeba, wiecie, trzeba od nowa, wszystko od nowa. I właśnie gdy ktoś jest cały czas zakodowany i to musi być tak, jak było wtedy. Polacy, którzy wyjeżdżają do Ameryki i wracają, jak się Polska zmieniła, na lepsze czy na gorsze? No zależy pod jakim względem. A to jest gorsze, to i wymieniają całą masę rzeczy gorszych, bo jest inaczej niż było lat temu 30, a gorzej lat temu 50. Gdy chodzi o dzieci, o młodzież, to dalej zaraz są całe. A ja mówię, normalnie, taka sama jest młodzież jak i wtedy, tylko że to są inne czasy i im wyjaśniam, że nie powinni. No, bo mają po prostu fotografię przeszłości. I Paweł mówi, że my się temu nie poddamy, bo To byli chrześcijanie judaizujący. Chrześcijanie, którzy do chrześcijaństwa chcieli dodać elementy żydowskie. I dzisiaj też takie mamy tendencje. Też niektórzy się zafascynują. I nie zdają sobie sprawy, że krzyż jest symbolem dzieła Chrystusa na Golgocie i tego fundamentu naszego zbawienia. Menora jest dzisiaj dla nas tylko ozdobą. To jest tylko symbol czegoś, co było w Starym Testamencie, a dzisiaj jest tylko ozdobą, niczym więcej. Krzyżyk również dla niektórych jest ozdobą, ale to dla ludzi, którzy są właściwie bez Chrystusa. To mają wtedy ozdobę sobie tylko. Dla kogoś, kto wierzy w Chrystusa, krzyż tylko jest jakimś tam symbolem i może go nie być wszystko jedno, bo Chrystus jest wymalowany w naszych sercach. Chrystus ukrzyżowany jest wymalowany w naszym wnętrzu i nie musimy mieć nic na ścianie. I stąd, gdyby była uległość, gdyby się Paweł poddał im, to co by się stało? Każdy poganin musiałby się najpierw stać Żydem, by potem się mógł stać chrześcijaninem. Nagle by chrześcijaństwo zostało zamknięte przed poganami. Byłoby odcięte od pogan. Musieliby przejść najpierw przez filtr Mojżesza i dopiero dojść do Chrystusa. A tymczasem na krzyżu, na Golgocie, Chrystus gdy umierał, to Piłat w trzech językach napisał. W jakim języku? Po łacinie, czyli język władzy. Po grecku, czyli język kultury. I po hebrajsku, czyli język religii. Aby wszyscy ludzie wiedzieli, kto jest królem królów. Kto jest panem panów, kto jest zbawicielem. I właśnie filary, ci trzej bracia, Kefas, Jan, Jakub, potwierdzili, tak, Pawle, masz rację. Z tym, że mamy wiersz 11. Nasz drogi brat Piotr. Cóż tu Piotrowi można zarzucić? Paweł pisze, że okazał się winny Piotr. Czymże winny się okazał nagle Piotr, który Pawłowi mówi, należy nie obrzezywać Tytusa. Piotr ma nagle dylematy. Takie dylematy praktyczne. 13 wiersz powiedziane jest, że postępował obłudnie i razem z nim inni postępowali obłudnie. Nawet Barnabasz się dał wciągnąć obłudę. Zobaczcie. Filar wiary jest obłudny. Czy się można zgorszyć? Można. Ale po co? Paweł się nie gorszy. Ale Piotra upomina. I mówi, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii. Znów to wyrażenie prawda Ewangelii. Jakiego rodzaju właśnie dylemat miał Piotr? Pamiętamy go, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, na tarasie w Jopie u Szymona Garbarza, tak? A więc jest tam i co ma? Dylemat. Bóg mówi, spuszczając mu w tym widzeniu, w tym prześcieradle te różne nieczyste stworzenia, żeby zabijał i jadł, a on nigdy, nigdy, nigdy. To jest dylemat. Broni się, bo jest porządnym Żydem, ale już jest chrześcijaninem. I nagle Bóg mówi, idź z nimi, udaj się z nimi. I poszedł i wiemy, co się stało. Że się rzymski setnik, rzymski urzędnik, cała rodzina, poganie nawrócili. Piotr ich ościł. A więc on wiedział, że Bóg daje bezpośrednie wejście poganom do kościoła. Nie pośrednie przez Żydów, ale bezpośrednie. I potem się tłumaczył z tego w Jerozolimie, gdy było spotkanie i wyjaśniał i wszyscy zaaprobowali, że Piotr zrobił dobrze. A tu nagle Piotr jest w dylemacie. Bo zanim niektórzy przyszli, ci właśnie fałszywi bracia, to razem z poganami jadał. Bratał się z nimi, czuł się jak w rodzinie, czytamy w wierszu 12. A potem, gdy przyszli ci, którzy szpiegują naszą wolność. I Piotrze, niedobrze. To jest grzesznik, poganin, on się musi obrzezać. Piotrze, tobie nie wolno z nim jadać, bo Mojżesz mówi, że nie wolno jadać. I Piotr mówi, no bracie, no chyba, że masz rację, to nie będę. To przychodzi, bracie, jesteś grzesznikiem. No jak to się nawróciłem, ale wiesz co, musisz się obrzezać. No nie, nie powie tego Piotr. Wiecie, i nagle jest dylemat, bo Piotr się okazał nie być prosty. Zaczął się trochę giąć, wykrzywiać i wpadł w obłudę. I Paweł go musiał mocno napomnieć wobec wszystkich, że postępuje niezgodnie z prawdą Ewangelii. Że będąc Żydem, żyje po pogańsku, a nie po żydowsku. Bo żyje już jako chrześcijanin, już nie pilnuje się praw żydowskich. To czemu zmusza pogan, żeby żyli po żydowsku? gdy sam się czuje wolny od Mojżesza. I 16 wiersz mówi, wiedząc, że człowiek jest usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I to jest ta prawda Ewangelii, która nie może być niczym naruszona. I stąd Paweł mówi, ja umarłem prawu, umarłem zakonowi, abym żył Bogu. I to jest właśnie ta domyślność do małżeństwa. Że są małżonkowie jednym ciałem do chwili, gdy jedno umiera. Gdy jedno umiera, drugie staje się wolne. Może znów się ożenić, wyjść za mąż. I on mówi, gdy ja byłem złączony z zakonem, to musiałem być posłuszny zakonowi. Gdy ja umarłem zakonowi, jestem wolny od zakonu. I teraz ta myśl się przejawia w tym wierszu 19. Ale moje życie nie jest puste. Z Chrystusem umarłem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I już nie ja żyję, ale we mnie żyje Chrystus. A więc nowa jakość życia. I moje obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. I tu właśnie Paweł tak pięknie ten rozdział kończy. I chciałbym teraz uwagę zwrócić rozdział 3, wiersz 9. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary. Człowiek wiary. Nie człowiek zakonu, lecz człowiek wiary. Ludzie wiary. Nie ludzie wierzący, ale coś więcej. Ludzie wiary, którzy po prostu żyją tą wiarą, są tą wiarą. Ta wiara w nich jest nie tylko stylem życia, ale treścią życia. Oni są tą wiarą przeniknięci, a początkiem i końcem wiary jest Chrystus, więc Chrystus jest sprawcą tej wiary w nas, ludzie wiary. I teraz w rozdziale 3, ale dalej, 13-14 wiersz, te dwa znane wersety, które sprawiły, że ja się kiedyś nawróciłem. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. I my, chcąc wracać do spraw uczynkowych, do zbawienia uczynkowego, niejako wracamy znów pod przekleństwo. Ale 14 wiersz mówi, by błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan bezpośrednio. Przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. Bezpośrednio, nie w Mojżeszu i w Chrystusie. Przeszło w Chrystusie Jezusie. I my, żebyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. I to właśnie jest ta nowa rzeczywistość. I wtedy ja odkryłem sobie w tym rozdziale również, w tym liście piąty rozdział, wiersz 11. Spójrzmy na niego. Dzisiaj rano, gdy sobie to czytałem jeszcze raz, odkryłem ten werset i spójrzcie na 5:11. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Zgorszenie krzyża. To jest cena, to jest skutek, gdy ktoś wierzy tylko w Chrystusa Jezusa, ten cały czas godzi się na to, że krzyż przynosi zgorszenie. A jeśli będę obłudny jak Piotr, jeśli się obrzezam, to zgorszenia nie będzie. Po prostu nie będzie się miał czego wstydzić. I Paweł właśnie bierze za coś bardzo ważnego, że godzi się brać udział w zgorszeniu krzyża, nie pozbawiać krzyża zgorszenia. Dlatego też menora nie jest potrzebna. Bo menora rozświetla, to prawda. Ale rozświetlała wtedy, gdy nie było Chrystusa. Nie było tego, który powiedział, ja jestem światło świata. Wy jesteście światłością świata. I kończąc, ostatnia myśl, ostatni werset Galatów, 15 wiersz, 16 wiersz. Gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez swoją łaskę, by objawić we mnie swego Syna. Podkreślam, w oryginale jest we mnie swego Syna. Bym go zwiastował między poganami. Ani przez chwilę się nie radziłem ciała i krwi. Galatów, 1:15-16. A więc wcześniej prześladował chrześcijan, ale mój teraz, gdy Chrystus we mnie został objawiony i mnie rozświetlił. Wiecie, Chrystus pojawia w Starym Testamencie. Gdy go widzimy w Starym Testamencie, gdy czytamy Stary Testament poprzez Chrystusa, nagle Stary Testament jest rozświetlony osobą Jezusa Chrystusa. Nagle wszystko rozumiemy. Gdy wchodzimy do Starego Testamentu bez Chrystusa i go czytamy, to czujemy się, jak to mówiłem kiedyś w pewnym kazaniu, jak ktoś w zabytkowym pokoju, gdzie jest wiele zabytkowych mebli, różnych przedmiotów, ale jest to wszystko zaciemnione, nieoświetlone. Chodzimy i dotykamy. O Mojżesz, góra Syjon, skrzynia i to ołtarz. I tak kolejno. Oj, co to jest? Jak to jest? I ręce nam się budzą od tego kurzu. I macamy. I nie umiemy tego wszystkiego razem do złożyć. Nie umiemy, bo to... I nagle ktoś nam włącza światło. Bierze nas do drzwi i mówi, spójrz. Tam jest to, tam jest menora, tam jest ołtarz, tam jest stół kadzielny, to jest tamto, to laska. To wszystko ma takie znaczenie. To wszystko mówiło o mnie. I Chrystus nam nagle rozświetlił cały Stary Testament. Nagle my wszystko widzimy, że w Nim się to spełniło, dopełniło. I Paweł doznał takiego olśnienia w Damaszku. Gdy się nawrócił, gdy przeżył chrzest Duchem Świętym, nagle doznał olśnienia i wykładał z całą pasją Stary Testament, mówiąc, tu jest Chrystus, tu o to chodziło. I stąd właśnie ten list był pisany z taką wielką pasją, abyśmy niczego nie dokładali do zbawienia przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Abyśmy cały czas byli ludźmi wolności w Chrystusie Jezusie, prawdziwej wolności. Abyśmy, gdy mówią nam, że my musimy to czy tamto zrobić, dodać, abyśmy wiedzieli, czy Chrystus też tak mówi, czy to ludzie mówią, bo mają takie upodobanie, bo takim to się wydaje. Dlatego też my jako ludzie wiary trzymajmy się prawdy Ewangelii i Jezus, który Kościół buduje, będzie budował również każdego z nas i nasz zbór, który buduje i będzie budował, bo ma kamyki. Każdy z nas jest tym żywym kamieniem i każdy z nas jest oryginalnym kamieniem. To są kamienie jednakowe jak cegłówki. Każdy jest oryginalny. I stąd Pan nas ociera o siebie nawzajem i przystosowuje. Potem, gdy nas złoży razem i da lepiszcze, da ten cement, ażeby to był mocny mur, ażeby to był mocny kościół. I Pan to czyni z Tobą i ze mną. Tak czy nie?